Minęła 10:06, jest piątek i to oznacza, że po raz ostatni w tym roku spotykamy się w programie Ludzie i Pieniądze, a goszczą w studio Radia Gdańsk Joanna Staniszewska, JUL.pl, Piotr Urbańczyk, Best TFI, Maciej Goniszewski, Uniwersytet Gdański, Uniwersyteckie Radio Morz. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Musi tak być, że w takim programie, jeżeli on jest ostatni w tym roku, podsumujemy sobie to, co się wydarzyło w ostatnich 12 miesiącach i co z Państwa punktu widzenia, trzymając się przede wszystkim gospodarki, ale bardzo szeroko rozumianej gospodarki, było największym plusem w tym, co się działo. Można mówić o kraju, można mówić o świecie, można mówić o każdej branży. Co na plus?
Pozwolę sobie zacząć. Na plus ja bym odnotował z naszego obszaru oczywiście zainteresowań Ludzie i Pieniądze. Tak to jak gdyby definiuje tematy, o których rozmawiamy. Kwestia wykonania budżetu. To zaskoczyło mnie, nie ukrywam, na plus. Tak jak Państwo mieli okazję zapoznać się z wykonaniem budżetu po 11 miesiącach, to deficyt jest na symbolicznym, niewielkim poziomie około 2 miliardów złotych. W sytuacji, kiedy ustawa budżetowa zakładała na ten sam moment, czyli po 11 miesiącach ten deficyt na poziomie powyżej 40 miliardów, no to warto zastanowić, co się takiego wydarzyło. Tak? Pewne wydatki prawdopodobnie nie zostały zrealizowane. Tu akurat tej analizy nie miałem okazji z taką analizą się zapoznać. Natomiast bez wątpienia dużym sukcesem są dużo większe dochody budżetowe. Szczególnie w obszarze podatku VAT i sam przypominam sobie swoje własne słowa sprzed roku, kiedy muszę się tu przyznać, przed Państwem nie wierzyłem, tak, że jest możliwa taka duża dynamika wzrostu tych dochodów z tytułu tego podatku.
No, przypomnijmy, to jest do końca listopada ponad 20% więcej. To są, a to jest największy jakby jednostkowy dochód w budżecie państwa, to jest ponad 100, grubo ponad 100 milionów złotych, więc rzeczywiście wzrosty w VAT-ie zupełnie jakby przewracają, czy jakby stawiają na nogi finanse publiczne.
To prawda. To jak pan redaktor wspomniał, to akurat VAT, dochody z VAT-u w największym stopniu partycypują w przychodach w ogóle całego budżetu jako całość. Nie wiem oczywiście, jaki będzie deficyt samego grudnia. Premier Morawiecki zapowiadał, że deficyt budżetu wysięgnie 30 miliardów. Porównując to z wykonaniem po 11 miesiącach, oznaczałoby to, że w ostatnim miesiącu wydatki przekroczą o ponad 28 miliardów dochody. Chyba to jest mało prawdopodobne, no niemniej jednak poczekamy, zobaczymy. Jeżeli chodzi o stan rzeczy na chwilę obecną, jest to wynik lepszy chyba niż ktokolwiek się spodziewał.
Tutaj rzeczywiście jest pytanie, jakie będą te wydatki w grudniu. Wiadomo, że będą ogromne, ale wiadomo, że najprawdopodobniej będą wynikały także z tego, że część zwrotów VAT, które mogłyby nastąpić w przyszłym roku, zostaną uregulowane w grudniu. Więc tak naprawdę ten deficyt będzie rzeczywiście bardzo duży. To zakłada się co najmniej kilkanaście miliardów złotych. Natomiast nie zmienia faktu, że jakby obraz finansów publicznych na koniec roku jest zaskakująco dobry i chyba wszyscy powinniśmy się z tego cieszyć. Następne plusy?
Tak, chciałabym się skupić na ludziach w części.
Były pieniądze, teraz
były pieniądze,
ludzie,
teraz
tak?
Ludzie. Wydaje mi się, że trudno oceniać jednoznacznie, czy coś jest na plus, czy na minus, bo trudno nam zobaczyć szerszy kontekst. Już klasyk Szekspir powiedział, że nic nie jest ani dobre, ani złe samo w sobie, to myśl nasza czyni to takim. I ja tego się trzymam, dlatego że pewne zjawiska, które się dzieją, wywołują inne, które nie do końca przynoszą nam korzyści. Jednak chciałabym zwrócić uwagę na obszar i wydaje mi się, że bardzo istotny w tym roku była rola kobiet, zwiększająca się rola kobiet i z moich ust to tak naturalnie brzmi, ale powiem, na czym bazuję. Jestem mocno obecna w tych środowiskach kobiecych i zauważyłam, że biznesy, które tworzyły jeszcze rok temu, to były małe działalności gospodarcze oparte o pasję własną. W tej chwili coraz więcej powstaje dużych biznesów opartych o wielu pracowników.
Czyli zmienia się skala, tak?
Tak, to jest jedna rzecz, to w sferze gospodarczej. Natomiast też w kwestii mentalności widzę, że pewne zmiany obyczajowe, które już objęły cały świat i dużo różnych czy nieprawidłowości, które zaczęły boleć i o które zaczęliśmy głośno i mówić, spowodowały, że kobiety poczuły się silniejsze. I uważam, że to jest bardzo dobre, dlatego że każde środowisko, które ma różnorodność, nie tylko związaną z płcią, ale z wiekiem, czy z wielokulturowość, badania dowodzą, że środowiska pracy wielokulturowe, ale uwaga, dobrze zarządzane, są w stanie wygenerować większe przychody niż środowiska monokulturowe, które oczywiście naturalnie mają tą komunikację łatwiejszą, wewnętrzną, natomiast środowiska wielokulturowe źle zarządzane generują większy chaos niż środowiska monokulturowe, więc patrząc na to w ten sposób, jestem bardzo zadowolona z tego trendu, z obecności i z różnorodności, która w dziedzinie gospodarki również ma miejsce i z wartości, które wnoszą kobiety, a jest to, tą wartością jest między innymi komunikacja. Jest to taka wartość postrzegana publicznie jako i według badań jako kobieca i współpraca. Więc bardzo cieszy mnie to, że wypieramy rywalizację męską.
A ja mam pytanie uszczegóławiające, bo Joanna Staniszewska powiedziała przed chwilą takie zdanie, że biznesy, które były bardzo małe, czy były jakimiś zalążkowymi biznesami rok temu, nagle nabierają pewnej dynamiki, stają się już takimi średnimi firmami. Tymczasem przez całe lata panowało takie przekonanie wśród obserwatorów życia gospodarczego w Polsce, że czasami u nas ta mikrofirma pozostanie mikrofirmą na wieki, tak? Że dzisiaj zatrudniam 3 ludzi i za rok też będę zatrudniał 3, co najwyżej 4. I definiowano to, czy mówiono, że to jest jedna z barier rozwoju gospodarczego Polski. Także nie ma takiego horyzontu, horyzoncie jakiejś ambicji, że patrzy się tu i teraz, sprzedajmy 5 lizaków więcej, a nie żeby rozwinąć firmę w zupełnie inny rozmiar. Czy to znaczy, że abstrahując od kobiet, ale że w ogóle w polskim biznesie, tym małym biznesie, dzieje się coś takiego, że przekraczamy tą barierę myślenia tylko o mikrofirmie?
Zdecydowanie i pokazują to również badania dotyczące rozwoju startupów. Jesteśmy coraz bardziej ambitni, wychodzimy za granicę, natomiast to, co jest naszą słabą stroną jeszcze, a teraz miały być same pozytywne, ale cóż wspomnę, to jest to, że samo się finansujemy, czyli jeszcze z tym finansowaniem, mimo że pieniędzy jest bardzo dużo na rynku, jeśli chodzi o wsparcie tego rodzaju firm, ja bym odróżniała firmy od startupów, bo to jest jednak trochę inna mentalność. Też moda jest na mówienie, ja nie mam startupu, mam firmę. I tutaj postawię właśnie kropkę, żeby wybrzmiało to odpowiednio. Bardzo mamy coraz większe ambicje, coraz więcej firm zgłasza się również do nas z takim pomysłem na to, żeby wejść za granicę. Czasami ja widzę wręcz, że produkt, który, czy usługa, którą oferuje polski przedsiębiorca, czy polska przedsiębiorczyni, lepiej sprzeda się na rynku zagranicznym niż w Polsce. Z różnych względów. To są względy estetyczne, to są względy finansowe i tylko takie obycie międzynarodowe, obycie kulturowe pozwala swobodnie funkcjonować w innych krajach, nie bać się pytać, konsultować i śmiało mamy, nie mamy barier w tej chwili już.
Taka wizja odważnych Polaków i Polek, no rzeczywiście budująca. Maciej Goniszewski, największy plus mijającego roku w gospodarce.
To, że to był wyjątkowo spokojny rok. Jeżeli się popatrzy na rynki finansowe, na giełdy, to jest to rok, który się charakteryzuje wyjątkowo małą zmiennością. A policzono, że w ciągu roku na giełdach amerykańskich takich dni, kiedy zmiany indeksu były większe niż 1%, było dosłownie kilka. To się nie zdarza. Jest to podobno ewenement w ogóle w historii rynków finansowych. Przy jednoczesnym, właściwie przez cały rok rynki finansowe, giełdy, ich indeksy rosły. Więc z jednej strony
stabilny
wzrost. Z tym, że oczywiście, tak jak tutaj przed chwileczką było powiedziane, nie ma tak, że coś jest jednoznacznie dobre, ponieważ zazwyczaj, jeżeli mamy tak małą zmienność i ciągle bijemy rekordy wartości indeksu, to oznacza, że za chwilę będziemy mieli załamanie. No, zobaczymy, co przyniesie 18 rok, czy on będzie kontynuacją tego stabilnego wzrostu, czy właśnie 17 był przygotowaniem, napompowaniem bańki i teraz będziemy obserwować, jak ona pęka.
No ale to można zażartować, że będziemy się tym martwili w podsumowaniu roku 2018, tak? A nie teraz. Ale Maciej, pytanie do tego, co powiedziałeś. Jeżeli patrzymy na sferę życia politycznego, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, można mieć takie wrażenie, że jest niebywałe napięcie. Zupełnie niebywałe czy niespotykane ataki na prezydenta Trumpa, tak? Który jest, no, jest osobą bardzo kontrowersyjną, to nie ma wątpliwości, ale jest też w bardzo ostry sposób atakowany. Nie wnikamy, kto ma rację, bo to nie jest przedmiotem tego programu. Z drugiej strony, no, napięcie polityczne w Polsce także widzimy, nie należy do najmniejszych. Czy to, o czym mówiłeś, że ten rok w gospodarce był tak spokojny, oznacza, że gospodarka zupełnie oderwała się już od polityki?
Nie, ponieważ to, o czym ty mówisz, to wszystko były niepokoje, że tak powiem, werbalne. To, że Trump ma bardzo, że tak powiem, kontrowersyjne wypowiedzi albo jakieś takie decyzje symboliczne typu Jerozolima, one na razie się nie przełożyły totalnie na żadne działania. Trumpowi przez cały rok właściwie się nie udało wdrożyć żadnego z programów, których zapowiadał. Jest dopiero przy końcu pierwszego tego obniżenia podatków. On właściwie już
i deregulacji dużej.
I deregulacji, ale ona jeszcze nie została wprowadzona cały czas. Tak samo przecież w 2016 roku mieliśmy przegłosowanie Brexitu w Wielkiej Brytanii. I na razie obserwujemy tylko, jak
dyskusje panowie, o Brexicie.
To ma wyglądać. Cały czas nie wiem, jak to ma wyglądać, więc, że tak powiem, analitycy, inwestorzy prawdopodobnie uwzględniają ryzyko, ale ponieważ ono się nie materializuje, no to, że tak powiem, kupują, czekają, co będzie dalej.
No to jeżeli mamy te najważniejsze plusy mijającego roku, no to a rzeczywistość jest bardzo bogata. Co państwa rozczarowało, co się nie podoba, w czym widzicie zagrożenie, czy co się po prostu nie udało w mijającym roku?
Znaczy ja widzę dwa takie tematy, które mogą spowodować, że to, czym się przed chwilą chwaliliśmy jako Polacy, czyli dobrym wykonaniem budżetu za dwa lata, może się okazać, że nie jest taką oczywistością. Dwa tematy, które będą miały, moim zdaniem, i tu powtórzę, poważne konsekwencje, jak będzie funkcjonować gospodarka, jak będzie skonstruowany budżet w latach 2018 i 2019. Poziom inwestycji to jest jeden temat. To ja może moim zdaniem...
Od lat bardzo niski.
Tak, generalnie rzecz biorąc, ja nie boję się użyć słowa, że to można omawiać w kategoriach porażki. Stopa inwestycji, czy relacja inwestycji do wielkości PKB jest najmniejsza od 1995 roku. Jak popatrzymy na wykres tej stopy inwestycji, to jest wykres wskazujący tendencję spadkową. Czy to się odbije i zacznie rosnąć? No tego ja oczywiście nie wiem. Ale stopa inwestycji nie dość, że jest spadkowa i najmniejsza od 1995 roku, to jest w ogóle jedna z najmniejszych w ogóle w całej Unii Europejskiej. PKB, o którym tutaj już rozmawialiśmy, tylko krótką sekundę, jest napędzany przez dwa elementy. Konsumpcję wzrosła nam gwałtownie, stąd między innymi te przychody z VAT-u, tak? No bo kupując towar płacimy też i VAT. Oraz świetną sytuację w eksporcie. Jakie będą konsekwencje tego stanu rzeczy? No, po pierwsze, taka budowa PKB ma charakter mocno proinflacyjny, tak? No bo coraz więcej kupujemy, coraz więcej eksportujemy na zewnątrz, a moce produkcyjne są te same. Jeżeli nie będziemy inwestować w odnowienie tych mocy produkcyjnych lub ich zwiększenie, efekt będzie taki, że podaż towaru będzie ciągle taka sama, a popyt rośnie, tak? Bo poprzez eksport albo konsumpcję, ceny zaczną nam rosnąć, bądź też import zacznie rosnąć. Więc to jest jak gdyby jedna negatywna sprawa, która moim zdaniem będzie miała takie niefajne konsekwencje w nadchodzących latach. A druga, i tu pozwolę sobie użyć takiego może niezbyt eleganckiego sformułowania, biegunka legislacyjna. To jest kolejna nasza choroba, która nas dotknęła mniej więcej w 2012 roku. Tak dla zobrazowania sytuacji, co ja generalnie mam na myśli, to można to wyrazić na przykład w liczbie stron ustaw, które są uchwalane co roku. I o ile do roku 2002 rocznie uchwalali na Sejm, tak, i Parlament generalnie, obie izby uchwalały około 20 tysięcy stron, tak, w wyrażeniu liczby stron, to 2008-2009 uległo to gwałtownemu przyspieszeniu i w tej chwili co roku drukujemy około 35 do 40 tysięcy stron ustaw. Szczerze mówiąc, nie ma moim zdaniem nikogo w tym kraju, łącznie z posłami, którzy głosują. A mówię, że to dotknęło nas już parę ładnych lat temu.
Tak, to jest choroba przewlekła.
Choroba przewlekła i konsekwencje są takie, że my tak naprawdę nie wiemy, w jakim porządku prawnym funkcjonujemy. I ostatnie porównanie a propos tego, bo sięgnąłem sobie do statystyk. Przed II wojną światową, to jest odległy czas, mam pełną świadomość, w Polsce obowiązywało 1200 aktów ustawodawczych, czyli ustaw i rozporządzeń. W tej chwili mamy ponad 100 tysięcy. nie ma nikogo w tym kraju, kto by tak naprawdę wiedział, w jakim porządku prawnym funkcjonujemy.
I w ogromnej części te nowe ustawy dotyczą relacji realiów gospodarczych.
Tak, i
to jest kłopot.
I to się przekłada też na poziom inwestycji, no bo jeżeli przedsiębiorcy tak do końca nie znają w ogóle zasad, według których funkcjonują, no to bardzo ostrożnie podchodzą do kwestii inwestycji własnych środków.
Kolejne minusy i obawy.
Tak, to bardzo podpisuje się pod tym, o czym była mowa tutaj. Inwestycje również mają wpływ nie tylko na rozwój firmy, ale też sytuację związaną z rynkiem pracy jako takim. I ten rynek pracy mnie, no, nie chcę powiedzieć, że niepokoi, bo patrzę pozytywnie na to, co się dzieje wokół nas, ale chciałabym się przyjrzeć z różnych stron temu rynkowi pracy w tej chwili. Na pewno jest to rynek pracownika i o tym już jest mowa długo. Ja sama jako pracodawca doświadczam również tego, że i widzę nawet w skali roku, na początku, a na końcu roku, jak mało osób zgłasza się do pracy na ogłoszenia. Jest to różnica drastyczna. Nie narzekam, zatrudniam w najbliższym czasie nowe osoby. Natomiast to, co widać ewidentnie, my jesteśmy nadal jednym z czołowych krajów, w których lokują swoje zasoby firmy i korporacje, które chcą zaoszczędzić, wiedząc, że mają do dyspozycji dobrą siłę roboczą. Mimo że ten rynek, i to bynajmniej w Trójmieście, nie jest najgorsza sytuacja, jest mocno wydrenowany. Student nie musi wychodzić z uczelni, żeby dostać pracę, bo już ją ma na miejscu zaoferowaną przez firmy. Tak też w ślad za rynkiem pracownika nie bardzo idą jeszcze poprawa nie tylko finansowa, ale też warunków pracy pod kątem umów, jakie podpisujemy. Nadal jednak rewolucja, która miała miejsce wcześniej, związana z umowami i teraz zmieniana krok po kroku i te koszty pracy dołożone do umów zleceń i do powoli też przymiarki są do kolejnych umów, to, po to, żeby wszystkie socjalne ochrony również zawrzeć w tych umowach, postępują relatywnie, moim zdaniem, jak w mojej ocenie, relatywnie wolno w stosunku do tego, co się dzieje. Czyli mam poczucie, że pracownicy nie do końca jeszcze wiedzą, w jakiej komfortowej sytuacji się znajdują i nie biorą z tego powodu żadnych benefitów, nie mają żadnej presji za dużej. Tak samo nie mam poczucia, żeby presja płacowa była na tyle duża, żeby to niepokoiło pracodawców.
Ale też rozumiem, tutaj pobrzmiewa taka tęsknota za nowym kodeksem pracy, tak?
Znaczy, powiem tak, jako przedsiębiorca, mi się marzy zatrudniać wszystkich na olbrzymiej pensji, z fantastycznymi benefitami, natomiast żeby to było możliwe, to musi być mniejszy przepływ i mniejsza dynamika legislacji, do których człowiek się musi dostosować. To generuje pewnego rodzaju lęki, które wstrzymują czy inwestycje, czy decyzje długoterminowe. I teraz, jeżeli my funkcjonujemy na krótkim terminie, to my nie jesteśmy w stanie zadeklarować pracownikowi, że my go długoterminowo zatrudnimy, bo nasz kontrahent również nie będzie z nami długoterminowych umów podpisywał i to jest takie samo napędzające się kółeczko. A byśmy wszyscy chcieli mieć bogato, stabilnie, a pracodawcy nie są złymi ludźmi. Oni by bardzo chcieli mieć zadowolonych pracowników. Oni już są też wyedukowani i bardzo dobrze sobie zdają sprawę z tego, że zadowolony pracownik, szczególnie pokolenie Y, które dba o swój interes własny, który jest świadomy własnych potrzeb, całe szczęście nie będą zasilać w wieku lat 40 psychoanalityków, tylko już dzisiaj dbają o siebie. Bardzo mnie to cieszy. Mam dzieci w wieku produkcyjnym, można powiedzieć. W związku z tym obserwuję, jakie są ich priorytety i trudno mi to zaakceptować jako pokolenie X, które dawało serce, krew, pot dla pracy i łzy, a w tej chwili młode pokolenie tego nie chce robić. Natomiast patrzę na to jako na pokolenie wyzwolone i fantastycznie, tylko jak my się dogadamy razem, jak my razem ten biznes zbudujemy tak, żeby te biznesy X-ów nie upadły i żeby ci te Y-ki miały gdzie pracować, żebyśmy się dogadali międzypokoleniowo. To jest dla mnie wyzwanie.
Maciej, minus mijającego roku.
Dla mnie niestety totalna nieumiejętność współpracy Polski na arenie międzynarodowej, która może się przełożyć z tego aspektu politycznego na gospodarczy. Tutaj, że tak powiem, otworzyliśmy zbyt dużo takich pól konfliktu. Zaczęło się od uchodźców. Można powiedzieć, że zupełnie bezsensownie, ponieważ kraje z naszego regionu, które też praktycznie nie przyjęły uchodźców albo przyjęły ją w minimalnych ilościach, przez taką mniej agresywną retorykę nie znalazły się na celowniku unijnych urzędników. Później mieliśmy zupełnie niepotrzebny konflikt o Tuska. Że tak powiem, postawienie się w kontrze tutaj do tej pory nie za bardzo, znaczy rozumiem emocjonalny stosunek do polityka, nie rozumiem tutaj dlaczego faktycznie nie wygrała opcja totalnej dyplomacji.
No, a to będzie miało przełożenie na gospodarkę?
To może mieć przełożenie, ponieważ mamy kolejne, później mieliśmy puszczę, później mieliśmy sądy i skończyło się to ostatnio dosyć niebezpieczną sytuacją, kiedy w stosunku do Polski została odpalona tak zwana opcja atomowa, która może mieć przełożenie na gospodarkę. Gdybyśmy po kolei, że tak pewnie otwierali tych kolejnych pól konfliktu, prawdopodobnie nie mielibyśmy tak silnego sprzeciwu ze strony unijnych urzędników. I to się przekłada też na takie zupełnie indywidualne kontakty Polski z innymi krajami. Nasz największy kontrahent handlowy, Niemcy, są przedstawiani cały czas w kontekście historycznym i cały czas próbuje się tu jakieś emocje negatywne w stosunku do nich wywołać. Podobnie Ukraina z drugiej strony, która też powinno nam zależeć na dobrych kontaktach, też dominują aspekty historyczne zamiast gospodarcze, pragmatyczne.
Chociaż tutaj by długo dyskutować w tych relacjach, kto za co ponosi winę, ale my do dyskusji wrócimy za chwilę. Przypomnę, w studiu Radia Gdańsk Piotr Urbańczyk, Maciej Goniszewski i Joanna Staniszewska. Wracamy do dyskusji o ludziach i pieniądzach. Przypomnę, w naszym studiu Maciej Goniszewski, Joanna Staniszewska, Piotr Urbańczyk. I Maciej, jeszcze czas na dokończenie swojego minusa, tak, czy swojej obawy związanej z tym, co się działo.
Pytałeś
w 2017.
Pytałeś się m.in. o to, czy to może mieć przełożenie na...
Czy sytuacja polityczna, tak?
Tak, to może mieć przełożenie nawet na takim zupełnie podstawowym, międzyludzkim poziomie. Ja przygotowując się do programu, przeglądałem analizę amerykańskiego publicysty, który wymieniał tam najważniejsze rzeczy 2017 roku. No i tam wśród zagrożeń, na przykład bomba atomowa w Korei Południowej i Północnej.
No oby nie była w Południowej.
Tak. I wymieniał tam różne inne faktyczne zagrożenia, które z naszej perspektywy też są zagrożeniami. I nagle wśród tych zagrożeń się pojawia, że no w listopadzie w Polsce, w Warszawie wielotysięczny marsz nacjonalistów. My wiemy, że to nie był wielotysięczny marsz nacjonalistów, ale dla kogoś, obserwatora z zewnątrz, kto widzi przekaz, który się pojawia w mediach, on będzie przekonany, że faktycznie w Polsce są nacjonaliści. Kolega mówi, że sprzedawał w czasie jarmarku dominikańskiego jakieś tam bursztyny na Długim Pobrzeżu, trafiła się francuska jakaś, z nią rozmawia i ona mówi, że ona z takim wielką bawą przyjechała do Polski, no bo ona słyszy, że tutaj nacjonaliści chodzą po ulicach, że biją ludzi i tak dalej. I że ona się po prostu bała do Polski przyjechać. Jeżeli taki mamy odbiór na zewnątrz, to nie tylko turyści nie będą chcieli do nas przyjeżdżać, ale też inwestorzy będą się bali przyjeżdżać. I dlatego kreowanie takiego obrazu, że tak powiem, silnie narodowego państwa, może być niebezpieczne gospodarczo dla nas, ponieważ po prostu będą się nas obawiali inwestorzy.
Póki co te inwestycje płynęły szerokim strumieniem w 2017 roku, ale rzeczywiście to postrzeganie przez część mediów może być jakimś zagrożeniem. A teraz takie pytanie, podsumowanie narzucone. Czy gdybyśmy powiedzieli, że mijający rok jest rokiem Bitcoina, państwo się zgodzicie z taką oceną, czy nie? Przypomnijmy, kryptowaluta, wartość dzisiaj rano $14,500, była już przekraczała $15,000, był taki dość gwałtowny spadek, ale ten spadek się zatrzymał, 14,5 tysiąca. A sytuacja jest o tyle ciekawa, że jedni zwolennicy nowych technologii uważają, że to jest świetny sposób rozliczeniowy, że to są pieniądze czy sposób zapłaty oderwany od polityki. Banki centralne nie mogą kreować dowolnej liczby bitcoinów, tak jak mogą kreować dolary czy euro, więc tutaj widzą plusy. Z drugiej strony oficjalnie się mówi, że to jest wygodne w rozliczeniach dla osób prowadzących nielegalną działalność, czy nie do końca legalną, czy próbujących ukryć się przed podatkami. Jeżeli jeden bitcoin przekracza już te 14,5 tysiąca dolarów, no to wpływ na gospodarkę rzeczywiście może być coraz większy. No jest taki news z wczoraj. Bank BZWBK zamknął konto firmy handlującej bitcoinami, dlatego że uznano, że można zamknąć, jeżeli rachunek jest wykorzystywany dla celów niezgodnych z przepisami prawa. I wprawdzie bitcoiny nie są zakazane, budzą poważne wątpliwości, ale bank już podjął pewną decyzję, która jakby przesądza, że jest postrzegany bitcoin negatywnie. Czy to ma znaczenie, czy to rzeczywiście z punktu widzenia gospodarki bitcoiny i ta historia z zamknięciem tego jednego rachunku, którą opisują dzisiaj media ekonomiczne, czy to jest ważna sprawa?
Generalnie to chyba obserwujemy ostatnią fazę bańki na bitcoinie. Jest to totalna loteria, totalna spekulacja. Już tu wielokrotnie mówiliśmy o tym, że no, to jest zupełnie irracjonalna sprawa. Tak naprawdę bitcoin nic nie reprezentuje, nikt za nim nie stoi i to się niby przedstawia, że to jest właśnie mocna strona tego, że tutaj tylko i wyłącznie rozproszeni inwestorzy na całym świecie kształtują jego wartość. Ale czy możemy mówić o walucie, która w ciągu jednego dnia w stosunku do innych walut zmienia swoją wartość o 1000 dolarów? No, ona w tym momencie nie odzwierciedla żadnej wartości, ponieważ nie można na przykład założyć, że dobra, kupię sobie krzesło za bitcoina, ponieważ nie wiem, czy go kupię za 1000 dolarów, czy za 2000 dolarów tak naprawdę. Dla mnie...
A z drugiej strony powstają bankomaty, żeby ładować bitcoinami nasze karty, więc rzeczywiście to jest sytuacja, którą chyba musimy przemyśleć bardzo głęboko.
Według mnie nie ma możliwości, żeby ta waluta stała się faktycznym środkiem płatności na świecie. Możliwe, że się totalnie mylę i że mam za mało wyobraźni, żeby sobie wyobrazić, że za parę lat będzie tylko i wyłącznie bitcoin i inne waluty się w ogóle wycofają i wszyscy będą zadowoleni, że poszczególne państwa nie kreują tej gotówki, ale nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że mamy tylko i wyłącznie do czynienia ze zjawiskiem psychologicznym i ono według mnie jeszcze w 2018 roku będziemy obserwowali koniec tego. Mniej więcej na podobnej zasadzie jak Amber Gold, bo tutaj jest porównanie to według mnie 100%.
Pytanie do pozostałych gości. Maciej ma małą wyobraźnię technologiczną, czy jest solidnie konserwatywny w swoich poglądach, bo ja nie ukrywam, że osobiście sam też mówię, że jest po prostu bańka na bitcoinie i to jest zadziwiająca sytuacja.
Znaczy, ja może odpowiem na pytanie pana redaktora, czy to był rok bitcoina. Ja mogę odpowiedzieć, że to był co najmniej kwartał bitcoina, ale wyłącznie jako ciekawostki medialnej. To coś, nazywamy to walutą, tak? To
jest kryptowalutą.
Kryptowalutą, no to... To jest takie pojęcie, które przypisaliśmy temu czemuś, temu ciągowi jak gdyby zer i jedynek. Nie spełnia wielu kryteriów, które powinny spełniać pieniądze. I podstawowym takim kryterium to jest na przykład stabilność. I to, co pan redaktor przed chwilą wspomniał, duża zmienność wyceny tego czegoś w walutach powoduje, że no nie można to nazwać środkiem płatniczym z uwagi na to, że do końca nie wiemy, co my posiadamy i jaką to ma wartość. W związku z czym traktuję to jako ciekawostkę, to niczego nie zastąpi, jeżeli chodzi o obrót gospodarczy z uwagi chociażby na ograniczenia bitcoina, bo jak pamiętamy, on został tak skonstruowany, że liczba sztuk tego czegoś
jest skończona
i jest na tyle niska, że no nie wystarczyłaby do zaspokojenia realizacji obrotu gospodarczego, przypuszczam nawet małego państwa, bo tego czegoś jest za mało, w związku z czym to ma raczej cechy przedmiotu czy obiektu o charakterze spekulacyjnym. Umawiamy się, że lubimy sobie tym handlować i tak kupujemy i sprzedajemy akcje.
Setki tysięcy ludzi w to uwierzyły. No, w Azji jest po prostu jakieś szaleństwo. Inwestorzy pędzą po bitcoiny. No,
ja dziesiątki tysięcy ludzi uwierzyło w Amber Gold. Czy to coś zmieniło?
Ale tutaj było przynajmniej pozory złota. Tu nawet nie masz pozorów złota. Rok bitcoina, pani Janno?
Tak, na konferencjach związanych z IT, ale nie tylko, gospodarczych, innowacyjnych, startupowych, bitcoin jest tematem bardzo gorącym. Mam poczucie, że edukujemy się na razie, czyli osoby, które w tym momencie chodzą na te konferencje, poznają mechanizm tego i wydaje mi się, że bitcoin to jest efekt technologii blockchainowej i na nią warto zwrócić uwagę, dlatego że ta technologia jako taka, której efekt efektem jest Bitcoin, czyli tak zwane kopanie i wytwarzanie wartości poprzez używanie mocy obliczeniowej, czyli zupełnie w inny sposób, jest swego rodzaju absolutnym nowum i technologią, która myślę, że zrewolucjonizuje, jeżeli już wstępnie tego nie robi, nasze postrzeganie takiego produkowania dobra w tradycyjnym modelu. I teraz pamiętajmy o tym, że Bitcoin, natomiast tych walut jest już cała masa, ich są setki, zdaje się.
No tak, ale na rynkach jest około 20, przepraszam, mówię w cudzysłowie, poważnych kryptowalut. Tak, one się czasami różnią właśnie, niektóre są, mają skończoną wartość, niektóre nieskończoną. Większość ma źródła w Azji.
I tak, Korea w ogóle zakochała się w tym i już troszeczkę zastanawia się, co z tym zrobić, czyli w dialog wewnętrzny prowadzi. Ale to, na co chciałabym zwrócić uwagę, jest to nowy model. Model taki trochę wolnościowy, który zakłada, że wyzwalamy się spod tych ciemiężących i ograniczających rozwój swobodny, bezpośrednie prawo popytu i podaży, które obserwujemy w czystej postaci w tej chwili. I też wyzwolenie spod z jednej strony nadzoru, nadanie anonimowości, czyli takiego prawdziwego, swobodnego przepływu kapitału, oczywiście co ma swoje dobre i złe strony, bo również w bitcoiny inwestują szara strefa, delikatnie mówiąc, żeby nie powiedzieć różne bardzo kryminalne interesy również, to jest fakt. I pytanie teraz, co my z tym dalej zrobimy, ponieważ to, co obserwujemy w tej chwili, to prawo ewidentnie nie nadąża za postępem technologicznym, a tutaj mamy, do technologii dochodzi jakaś myśl, tak, czy jakiś model ekonomiczny i biznesowy. I efekt mamy taki, że w przypadku wspomnianego tutaj wydarzenia, które miało miejsce, zamknięcia rachunku bankowego, jest to takie wyjście troszeczkę przed szereg, bo de facto trudno uznać, że prawo zabrania prowadzenia tego typu biznesu, natomiast KNF ostrzega, tak? I to mamy sytuację podobną do Amber Gold, która była w tej chwili. Ja bym nie stawiała kreski zupełnej i nie koncentrowała się na Bitcoinie, tylko obserwowała dalej, co z tego wyniknie i jak ludzkość, tak górnolotnie mówiąc, wykorzysta blockchain i tą ideę spółdzielni. Tak, spółdzielni, podzielenia się źródłem informacji o pewnych rzeczach, upublicznieniem, dlaczego to jest mocna strona, na co powołują się zwolennicy, dlatego że tu nie ma osoby, która może to w jakikolwiek sposób zmanipulować. Oczywiście zaraz głos się znajdzie, ale gdyby moc obliczeniową przejąć w odpowiedniej wielkości, to już znowu, a mogą to całe kraje zrobić, to znowu jesteśmy w stanie...
Są spekulacje, że niektóre korporacje w nocy wykorzystują swoje komputery do kopania bitcoinów. No i czytałem raport, że w któryś weekend zużyto do kopania bitcoinów, czyli teoretycznie no, kontrowersyjnej działalności, tyle energii, ile zasila przez dobę całą Irlandię. To
tak,
nagle
trzeba
się okazuje,
dodać jeszcze, że tego prądu, wartość prądu zużytego jest większa niż wartość
wyprodukowanych bitcoinów.
Więc
to jest... Poobserwujmy to, zastanówmy się, co ta technologia nam przyniesie w przyszłości. Ja szukam samych plusów. My się możemy pomylić, my się możemy w ślepe uliczki wchodzić, ale to, co wytwarzamy, generalnie ma nam służyć. Ja w to głęboko wierzę. To jest takie moje założenie filozoficzne. I teraz obserwujmy, gdzie nas to zaprowadzi i do czego to doprowadzi. Bardzo mnie cieszy to, że banki już są na szali między inwestowaniem w bitcoina, a ostrym stawianiem się w kontrze
do
tego trendu.
Tak?
Oczywiście, ale po prostu się dzieje. Jest ruch w materii, całe szczęście. Intelektualnie jesteśmy pobudzeni, dyskutujemy o tym, no, wytwarza się jakaś energia i jakieś nasze komórki myślowe zaczynają rozumieć w ogóle, na czym to polega i z czym to się wiąże. I to jest bardzo dobre, dlatego że to prowadzi do innowacji, to prowadzi do poszukiwania innych rozwiązań. A to, że taką naturalną naszą potrzebą większości osób jest chęć bogacenia się, no to mamy efekt, jaki mamy, tak? Natomiast jeżeli uznamy, że osoby podejmujące te decyzje, a zdają sobie sprawę z ryzyka, i tu mam wątpliwości, jeśli chodzi o świadomość finansową, szczególnie, no w Polsce nie jest ona wysoko, po prostu nie uczymy się tego w szkole,
znaczy,
więc nie wiemy.
Wydaje,
tak?
Że w Azji też nie jest najlepiej mimo wszystko.
Tego nie wiem, może tak być. Generalnie mamy niski poziom takiej inteligencji finansowej. Jeżeli zakładamy, że wystarczy, że jesteśmy pełnoletni i świadomie podejmujemy decyzje, no to proszę bardzo.
Znaczy, ja już słyszałem taką opowieść, że podobno chodzą opowieści o tym, jak to taksówkarz w Nowym Jorku opowiada osobie zarządzającej funduszami, jak to świetnie zarabia się na bitcoinach. A mówi się, że jeżeli taksówkarz albo fryzjer zaczyna ci mówić o jakiejś inwestycji, że jest świetna,
to trzeba z niej uciekać.
Trzeba uciekać w tym
tak,
momencie.
To jest znana anegdota, którą przez lata opowiadano. Ciekawa sytuacja. trzej mężczyźni konserwatywnie i używając słów bańka i ostrożnie z Bitcoinem, a Joanna Staniszewska jednak odważnie jako o wyzwaniu technologicznym i pobudzeniu do myślenia.
To jeżeli można, pani redaktorze, dwa słowa komentarza.
Ale to już tylko dwa słowa.
Zainspirowało mnie to, co pani powiedziała, bo rzeczywiście, jak sięgniemy pamięcią do konferencji w Bretton Woods w 72 roku, gdzie zrezygnowano wsparcia walut. Dawniej pamiętajmy, że systemy walutowe oparte były
o złoto.
O złoto. W 72 roku mocarstwa świata zdecydowały odejść od parytetu złota. Tak szczerze mówiąc, oni wtedy prawdopodobnie zastanawiali się, co nastąpi, podobnie jak my się teraz zastanawiamy, co znaczy te Bitcoin i inne kryptowaluty. Chwilę później był kryzys na ropie, pamiętajmy. Ale konsekwencja była niezwykle pozytywna. Oderwanie się od parytetu złota spowodowało, że ilość gotówki wzrosła i to bardzo pozytywnie wpłynęło na obrót handlowy na całym świecie.
Więc będziemy przyglądali się Bitcoinowi i na tym kończymy podsumowanie mijającego roku. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk Joanna Staniszewska, Piotr Urbańczyk i Maciej Goniszewski.